w sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Złap dystans z Międzynarodowym Centrum Kultury.
A już, Hatmańska.
Pod numerem 17 w linii EF.
Helena Postawka-Lech, Międzynarodowe Centrum Kultury. Jesteśmy pod kamienicą Hetmańską u wylotu ulicy Grodzkiej. Kamienica Hetmańska bierze swoją nazwę od hetmana wielkiego, koronnego, Jana Klemensa Branickiego, który był jednym z właścicieli tej kamienicy i można powiedzieć, że takim chyba najważniejszym właścicielem, który nadał jej właśnie tą formę takiego murowanego, miejskiego właściwie pałacu. Natomiast oczywiście kamienica jest starsza. Branicki to XVIII wiek dopiero. Kamienica oczywiście jest starsza i jeżeli mówimy o kamienicy hetmańskiej, to zazwyczaj takim najciekawszym smaczkiem jest sala, która znajduje się w przyziemiu tej kamienicy. Sala gotycka z piękną izbą od frontu, dekorowaną na sklepieniach rzeźbionymi zwornikami z bardzo ciekawym programem ikonograficznym. Chodźmy zobaczyć, o ile nas wpuszczą do restauracji. Dzień dobry. Sala z gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym, w której uwagę przykuwa dekoracja rzeźbiarska, zworniki z przedstawieniami m.in. Kazimierza Wielkiego, Elżbiety Łokietkównej oraz herbów ziem Korony Królestwa Polskiego, czyli Małopolski, Wielkopolski, Kujaw, Rusi, Ziemi Dobrzyńskiej i Ziemi Sandomierskiej. Ta dekoracja skłania badaczy do myślenia o tym, że ta kamienica była ważną rezydencją również królewską i prawdopodobnie za czasów Kazimierza Wielkiego ten program ikonograficzny mówił właśnie o tym, co nazywamy właśnie ziemiami Królestwa Polskiego. Był to program, który pokazywał, co wchodzi w skład tego, czym rządzi Kazimierz Wielki.
Michał Wiśniewski, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Kazimierz Wielki często w swoich posunięciach naśladował działania Karola IV i generalnie Kraków i dwór na Wawelu nawiązywał do tego, co działo się w Pradze i na Hradczanach. W Pradze cesarz posiadał swoją kamienicę. Oczywiście mieszkał na zamku, ale równocześnie w mieście miał taki rodzaj swojego pałacu. To była kamienica Srebrnych Dzwonów. Ten tutaj budynek, kamienica hetmańska, do pewnego stopnia odpowiadała, czy też mogła odpowiadać temu, czym była kamienica Srebrnych Dzwonów w Pradze. Ta wyjątkowa funkcja tego domu, ona utrzymała się też i później. Helena wspomniała już o Branickich, natomiast warto dodać, że też Ossolińscy zapisali się w dziejach tego domu, a więc jedna z najbogatszych rodzin Rzeczpospolitej początku XVII wieku była związana z tym konkretnym adresem. We współczesnym z kolei Krakowie ta kamienica często też budzi takie, jakby to powiedzieć, czy też budziła w ostatnich latach, dekadach kontrowersje związane ze sposobem, w jaki została przebudowana. Bo to jest jeszcze jeden mit dotyczący Krakowa i może szerzej mit dotyczący tego, jak w Polsce odbudowujemy zabytki albo konserwujemy zabytki. W latach 80. po wpisaniu Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO pojawiły się nowe fundusze, środki na prowadzenie prac konserwatorskich. Ale metodologia, którą wówczas stosowano, często była taką metodologią, którą znamy na przykład z Głównego Miasta w Gdańsku czy ze Starego Miasta w Warszawie. A więc nie tyle chodziło o zachowanie oryginału, co o stworzenie pewnej wizji o tym, jak to miejsce mogło wyglądać. Tak się szczęśliwie, a może nieszczęśliwie stało, że zachował się obraz Michała Stachowicza przedstawiający wjazd księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa w 1809 roku. I książę na tym obrazie wjeżdża od strony Grodzkiej, a za nim widać właśnie kamienicę hetmańską. Stachowicz, powiedzmy sobie to wprost, wielkim artystą nie był. Wprost przeciwnie.
Z perspektywą miał problemy.
Miał wiele problemów z malowaniem obrazów. Natomiast stworzył wizerunek kamienicy, który w latach 80. XX wieku, już po stanie wojennym, został właściwie jeden do jeden przywrócony do stanu faktycznego. Ta kamienica jest takim specyficznym, bardzo późnym przykładem rekonstrukcji zabytków w stylu warszawskiej starówki.
Teraz jesteśmy tu w restauracji, ale wcześniej mieściła się w tej kamienicy księgarnia hetmańska, właśnie w tej gotyckiej izbie. I myślę, że wiele pokoleń Krakowian spędziło tam długie godziny. Była to jedna z takich większych księgarni w centrum miasta ze świetnym asortymentem, na który patrzył Kazimierz Wielki. Ja pamiętam, że to były moje pierwsze literackie odkrycia w liceum. Kiedy człowieka nie było stać na książki, tylko szukał miejsca, gdzie może właśnie gdzieś w cieple poczytać te książki, a jeszcze nie było takich wielkich domów, które sprzedają książki. Ja tu na przykład, znaczy nie dam głowy, że na pewno tu, ale pamiętam, że to były takie miejsca, gdzie człowiek właśnie odkrywał na przykład Hrabala, tak? W takich miejscach szuka się takiego repertuaru, który właśnie da się przeczytać na stojąco w przerwie między zajęciami, więc opowiadania Hrabala jakoś tak w miarę się udawało wcisnąć.
Tu był taki wielki stół po prostu z książkami i przy tym stole stało bardzo wiele osób,
które czytały. Ale też pamiętam, że to była taka jedna z księgarni, które zawsze można było też liczyć na jakby poradę księgarza. To była księgarnia, gdzie sprzedawano książki w pewien konkretny sposób.
To było też miejsce, gdzie profesor Marek Walczak zapraszał swoich studentów na zajęcia, żeby opowiadać o tym Kazimierzu Wielkim, kiedy równocześnie właśnie ci ludzie stali, czytali książki. I to jest akurat taki bardzo pozytywny i sympatyczny element życia Krakowa, który rzeczywiście czasami zbliża.
A w tej sieni z kolei mieściła się kilka takich stoisk z różnego rodzaju t-shirtami, gadżetami, tak. Więc też takie miejsce, gdzie z kolei ściągało dużo osób w poszukiwaniu koszulek z ulubionym zespołem rockowym czy metalowym. Tak powiedziałabym, mocno subkulturowo sprofilowane były to stanowiska, więc też taki charakterystyczny klimat.
A teraz gentryfikacja.
Teraz restauracja, tak.
Dopadła Kraków i był taki moment, kiedy Kraków został miastem literatury UNESCO. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęły znikać księgarnie z rynku głównego.
Tak, bo w kolejnej księgarni mamy dzisiaj Muzeum Figur Woskowych.
Wydaje mi się, że każdy kraj, każdy naród się z tym zmaga.
Wiecie, no, Niemcy dzisiaj
szczególnie w Europie Środkowej możemy właśnie dyskutować o odbudowie zamku w Berlinie, możemy się przejść przez, nie wiem, Budę i Peszt, możemy też w Pradze, albo w Bratysławie, albo w Bukareszcie tego typu tematów poszukiwać. W Polsce tak się złożyło, że w wieku XIX w Poznaniu czy w Warszawie za bardzo nie było jak i nie było gdzie tą mitologię tworzyć. Warszawa wybrzmiała w literaturze XIX-wiecznej, natomiast Kraków był tym miejscem, gdzie tworzono opowieść o Polsce poprzez sztuki wizualne, poprzez malarstwo, poprzez rzeźby i poprzez architekturę.
Łukasz Galusek, Międzynarodowe Centrum Kultury. Po bardzo tragicznym doświadczeniu Wiosny Ludów, a konkretnie rewolucji węgierskiej, kiedy to Węgrzy upomnieli się o swoją podmiotowość, po austriackim terrorze, jaki nastąpił po stłumieniu tej rewolucji, przyszedł taki czas refleksji, który nazywał się erą konstytucyjną, kiedy zaczęto pozwalać się samoorganizować w jakiś sposób narodom Austro-Węgier już wtedy. I to jest nie tylko upodmiotowienie Węgrów, ale to jest również autonomia polska w Galicji. To jest wielkie czeskie marzenie o tym, żeby powstała trialistyczna monarchia, czyli austriacko-czesko-węgierska. Ale bardzo ciekawy jest owoc ustawy samorządowej, czyli wprowadzenia w latach 60. XIX wieku ustroju samorządowego dla gmin i miast Cesarstwa Austriackiego, który pozwolił wielu miastom, takim jak Kraków, Praga, Zagrzeb, Lublana, stać się w sferze kultury, bo niemożliwe to było w sferze polityki, takimi centrami, które ogniskują życie narodowe. I to właśnie wtedy ukuło się to, że Kraków jest tak bardzo polski i że jest taką duchową stolicą nieistniejącego kraju, ale trzeba pamiętać, że Czesi w ten sam sposób zdefiniowali złotą, stuwieżową Pragę, że Słoweńcy zaczęli odczyniać niemieckość, austriackość Lubliany, Laibachu, właśnie po to, żeby stało się ich miastem. To samo robią Chorwaci w Zagrzebiu, które przeszło taką ewolucję od A do Z, od niemieckiego Agram do chorwackiego Zagrzebia. I to też jest fenomen, bo to miasto potrafiło zogniskować wokół siebie nie tylko środkowoeuropejską Chorwację i Slawonię, ale tak bardzo śródziemnomorską Dalmację. Więc również miasta środkowej Europy właśnie od połowy XIX wieku stały się takimi matecznikami swoich narodów, tak jak o Krakowie mówimy, i w jakiś sposób zaczynają odgrywać taką rolę na wpół globalną, bo przecież Kraków integruje pozostałe zabory, chociaż jest częścią monarchii austro-węgierskiej, ma niezwykłą siłę oddziałującą na zabór austriacki czy na zabór pruski, a Zagrzeb ma niezwykłą siłę oddziałującą na przykład na dalmatyńskie, czasem ciążące ku Włochom południe, więc czujemy w jakiś sposób ciągle habsburskość tych miast i też dobrze czujemy się w Zagrzebiu czy w Lublanie, a jednocześnie mamy świadomość, jak wielką rolę zaczynają one odgrywać dla kultur narodowych i większość z nich dzisiaj jest stolicami niepodległych państw. Kraków swoją rolę scedował na rzecz Warszawy w 1918 roku, można tak powiedzieć, przenosząc sporą część swojego kapitału symbolicznego, ale jednocześnie czujemy taką wspólnotę z całą niegdysiejszą monarchią habsburską i z tym południem, który widać z tarasu Międzynarodowego Centrum Kultury.
W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.